Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się w ostatnim dniu lutego w Tygodniku Politycznym Radia Poznań, gdzie dla Państwa komentować ze mną będą profesor Krzysztof Brzechczyn z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Pan redaktor Piotr Zaręba, Dziennik, Gazeta Prawna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan doktor Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Klub Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A naszą rozmowę chciałbym rozpocząć od wywiadu Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera, szefa Prawa i Sprawiedliwości, w którym podaje on swój pogląd na sprawę konfliktu Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński deklaruje, że Zjednoczona Prawica może stać się monolitem i może stać się takim sprawnym narzędziem politycznym, jeśli będzie trzymała się wyznaczonych wartości i między innymi wskazuje, że właśnie jedność jest takim narzędziem, który pozwala ten mechanizm polityczny scalić. Czy jest to faktycznie takie, powiedziałbym, wezwanie, aksjologiczne wezwanie do koalicjantów, które idzie w tym wywiadzie, które ma zakopać te wszystkie spory, których byliśmy świadkami przez ostatnie tygodnie? Czy jest to kolejna zagrywka taktyczna? Rozpocznę od pana Piotra Zaręby.
Nie no, to nie jest zagrywka taktyczna w tym sensie, że coś faktycznie złego się w Zjednoczonej Prawicy dzieje. Rząd Mateusza Morawieckiego nie ma realnej większości. No, zwróćmy uwagę, on w tej kadencji, pomijając tarcze antykryzysowe, niczego istotnego nie uchwalił. Los podatku medialnego, który się pojawił ostatnio, no jest raczej dość niepewny, bo i w tej sprawie jeden z koalicjantów, czyli Porozumienie Jarosława Gowina, ma inne zdanie. Więc to nie jest oczywiście zagrywka, to jest raczej bardzo emocjonalna próba ratowania sytuacji. Natomiast oczywiście pojawia się pytanie, czy skuteczna, bo tam się też pojawia w tym wywiadzie takie stwierdzenie, że kto łamie tę jedność, czy narusza tę jedność Zjednoczonej Prawicy, ten szkodzi Polsce. No i to jest oczywiście taka bardzo mocna perswazja moralna, no ale w polityce potrzeba czegoś więcej. No, potrzeba nakreślenia wspólnych celów, potrzeba nakreślenia jakiegoś minimum wspólnego. Mamy do czynienia z jednej strony z oporem Solidarnej Polski z pozycji, można powiedzieć, takich no, bardziej wyrazistych, skrajnych. To jest, ja to nazwałem w jednym z artykułów, taka parodia poglądów PiS-u, prawda? To znaczy oni rozmaite cele PiS-u traktują, znaczy jeszcze je hiperbolizują, jeszcze je wzmacniają, zwiększają. To dotyczy na przykład spraw europejskich. Z drugiej strony mamy grupę Gowina, która no, łagodzi, która w wielu sprawach występuje z pozycji takich, powiedziałbym, niepartyjnych, w każdym razie no, sprzecznych z interesem partyjnym.
A czy panie redaktorze, pańskim zdaniem Jarosław Kaczyński chce skonsumować przystawki, pozbawiając je pewnej sprawczości politycznej, czy też chodzi tylko i wyłącznie o właśnie taki spór kompetencyjny, merytoryczny? Tutaj pan wskazał pewne różnice, które są między koalicjantami. Można chociażby pokazać taką postać, która bardzo różnicuje. To jest już były wiceminister aktywów państwowych, pan Janusz Kowalski, który bardzo radykalnie chociażby wypowiada się o kwestii polityki energetycznej. Czy to jest tylko i wyłącznie zatem spór o wizję, czy jest to spór o pewną konstrukcję partyjną, czy jest to walka jednak o pewną hiperstabilizację, która być może Prawo Sprawiedliwość mogłoby osiągnąć, gdyby udało się ten projekt doprowadzić do skutecznego końca, projekt destrukcji koalicjantów. Jak pan to postrzega?
Być może taki zamiar istniał, no bo sama akcja Adama Bielana wewnątrz Porozumienia, akcja przeciwko Gowinowi, no była pewnie akceptowana przez Kaczyńskiego. Natomiast no, to się nie udało, więc w tej sytuacji trudno mówić o skonsumowaniu przystawek. No, 13 posłów poparło Gowina. Oczywiście można sobie zawsze fantazjować czy wyobrażać, że oni zmienią zdanie właśnie pod presją mocnych wypowiedzi. Oni mogą również zmienić zdanie pod presją obawy przed wcześniejszymi wyborami, Natomiast wszyscy mają świadomość, że wcześniejsze wybory dziś to nie jest tylko kłopot Gowina czy Ziobry, bo oni być może byliby przy tej okazji zczyszczeni. Oni nie mają silnego społecznego poparcia samodzielnego, ale też oczywiście dla całego PiS-u, który jest no, w środku szczepień, jest w obliczu kłopotów z pandemią, z restrykcjami pandemijnymi. To nie jest moment, w którym ugrupowanie rządzące może się czuć pewnie. W związku z tym nastąpił coś w rodzaju pata. Ja mam wrażenie, że Kaczyński po prostu usiłuje mocnym językiem, takimi właśnie wezwaniami, apelami, no ten pat przełamać. I w tej chwili chyba raczej na wchłonięcie ugrupowań koalicyjnych nie ma specjalnych szans. Solidarna Polska z kolei jest dość monolityczna. Ona jednak się skupiła wokół Ziobry. Też nie widzę za bardzo tam powodu, dla którego oni mieliby nagle...
Co zresztą pokazali w głosowaniu nad dosyć drobną sprawą, jaką było dopuszczenie do raportu pana wicepremiera Piotra Glińskiego, pokazując, że bez Solidarnej Polski tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie niczego zrobić.
No prawie niczego, bo oczywiście jeśli Solidarna Polska zagłosuje przeciwko temu unijnemu funduszowi odbudowy, no to pewnie go nie obali, bo raczej część opozycji będzie zmuszona głosować za, prawda? Nie sposób tutaj tak duże pieniądze unijne odrzucać. Natomiast rzeczywiście no, w większości spraw Solidarna Polska już pokazała to przy okazji tej ustawy, która miała umożliwić oczyszczenie urzędników za łamanie prawa podczas pandemii. No przecież ta ustawa też była gdzieś projektowana i ostatecznie zniknęła. Zniknęła dlatego, ponieważ Ziobro się na nią nie zgodził. Mówiono wtedy o porażce Ziobry, ale on jednak pokazał swoją siłę. No z Gowinem jest podobnie. Więc tu żadnych scenariuszy nie ma za bardzo pomysłu na innych koalicjantów. Tam jest paru posłów do zagospodarowania, ale to jest przecież rząd na pograniczu utraty większości, więc tu nie wystarczą 2-3 osoby. Nie wystarczą Kukizowcy na przykład, o których czasami się mówiło jako nowych elementach większości rządowej. No i to jest, mówię jeszcze raz, pat. To jest sytuacja, która powinno się wybrnąć nie apelami, mocnymi słowami, a nakreśleniem jakiegoś wspólnego celu, jakiejś nowej agendy.
No właśnie, i przejdę teraz do profesora Krzysztofa Brzekczyna. Czy apel, który stosuje Jarosław Kaczyński, ale także z kuluarów Prawa i Sprawiedliwości, między innymi od pana marszałka Terleckiego, słyszymy, że umowa koalicyjna powinna w jakiś sposób zostać renegocjowana, powinna niejako dać drugi nowy start Zjednoczonej Prawicy. Czy myśli pan profesor, że to właśnie w takim kierunku idzie?
Ja bym może chciał rozpocząć od takiej refleksji ogólnej, no bo tak się składa, że jakby sytuacją Polski też się interesuje w taki sposób zawodowy, jako filozof, i gdy się czyta i czytało różnego rodzaju artykuły politologiczne, no to w zasadzie takim synonimem rządów Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy to jest autorytaryzm, tak? I tutaj jeszcze przed 2019 rokiem mówiono o dyktatorskiej pozycji Jarosława Kaczyńskiego, no i o tym, że Zjednoczona Prawica no, ma wprowadzić system autorytarny. Tymczasem w świetle tego, co się dzieje obecnie, no to widać, że te oceny, te łatki, te pojęcia no były używane w sposób nieadekwatny, gdyż rządy Zjednoczonej Prawicy są normalnymi rządami parlamentarnymi, tak? I z wadami tych rządów i z zaletami. No wady rządów parlamentarnych są takie, że koalicja musi ustalać między sobą program rządu. Wcześniej, przed rokiem 2019, no można było określić Solidarną Polskę i Porozumienie Gowina mianem przystawek, ponieważ oni mieli stosunkowo mniej posłów, ale tu trzeba też zauważyć, że Jarosław Gowin jakby otrzymał wolną rękę w stosunku do reformy szkolnictwa wyższego. Co z tej reformy wyszło, to jest jakby inna kwestia, a Ziobro reformy sądownictwa, tak? I teraz w tym nowym parlamencie te relacje między poszczególnymi frakcjami, tak, w Klubie Prawa i Sprawiedliwości są już trochę inne, dlatego że Solidarna Polska ma kilkunastu posłów, tak samo Porozumienie Gowina. No i w związku z tym tutaj musi ulec zmianie tryb współpracy. To, i on powinien być inny niż w poprzedniej kadencji. I mi się wydaje, to przynajmniej to jest taka moja ocena, że tutaj jakby te trzy podmioty, ci trzej politycy i stojący za nim, powiedzmy, za nimi współpracownicy, oni się docierają, tak, w tej chwili. I to jest no, proces...
No, ale strasznie długo już to tak, trwa to docieranie, bo ono trwa już któryś z kolei rok. Marcin Kędzierski, jak pan na to patrzy?
Wydaje mi się, że na to też można spojrzeć z takiej perspektywy bardziej długookresowej. Ja nie śledzę aż tak bardzo bieżących wydarzeń i tego, kto kogo każdego dnia, bo tych wydarzeń jest zbyt dużo i można się w nich pogubić, ale raczej starać się spojrzeć z takiego, no troszkę, z takiej dalszej perspektywy i widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość straciło pomysł na rządzenie. Kiedy dochodziło do władzy w roku 2015, taki pomysł miało. Co prawda miało większość i w Sejmie, i w Senacie i łatwo było przegłosowywać kolejne ustawy, ale w zasadzie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale także osoby, które nie popierają tej partii, wiedziały, co rząd Zjednoczonej Prawicy chce zrobić. Dzisiaj, gdyby spytać, co dokładnie chce zrobić rząd Zjednoczonej Prawicy, wydaje mi się, że nawet zwolennicy partii rządzącej mieliby spory problem, żeby taki cel wskazać. I wydaje mi się, że ze względu na też i sytuację wewnętrzną, i sytuację międzynarodową, i taką no, wyraźną zmianę społeczną, którą obserwujemy także ze względu na no, trwającą przecież pandemię i trzecią falę, która przed nami, i ten problem, który się jeszcze będzie z nami ciągnął przez co najmniej kilka miesięcy, że to spowoduje taką zmianę społeczną, która wymusi by stworzenie kompletnie nowej opowieści. Wydaje mi się, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość takiej opowieści nie ma. Dzisiaj takiej opowieści na prawicy nie ma i jeszcze mocniej zagrzebując się w tych wzajemnych waśniach, wzajemnych konfliktach, bardzo trudno będzie taką nową opowieść wskazać. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj podstawowy problem z perspektywy Zjednoczonej Prawicy. Jak stworzyć nowy język, jak stworzyć jakby nową propozycję, w której będą się odnajdywały, będą się odnajdywali Polacy właśnie w sytuacji już postpandemicznej, także młodsi Polacy. Ja przypomnę, że w zeszłym tygodniu ukazał się sondaż, w którym na Prawo i Sprawiedliwość wśród najmłodszych wyborców chce głosować tylko 2%. To oznacza, że no, to jest ogromne wyzwanie dla partii rządzącej.
Czy faktycznie jednak jest tak, że rząd nie ma pomysłu, wyciekł pomysł właśnie nowego Polskiego Ładu, ale także pieniądze z Unii Europejskiej, których wspominaliśmy dzisiaj, to będzie faktycznie duże ożywienie, olbrzymie ożywienie, chyba porównywalne z tą pierwszą falą pieniędzy unijnych, które Polska otrzymała zaraz po akcesji. Do tego, gdyby jednak popatrzeć na projekty infrastrukturalne, takie jak Via Carpatia, takie jak pomysł budowy elektrowni jądrowych, chyba jednak z tymi pomysłami nie jest tak źle, panie doktorze.
No tutaj ja byłbym raczej sceptyczny, dlatego że mieliśmy ostatnio trzylecie ogłoszenia strategii na rzecz strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego, tak zwanego planu Morawieckiego. I co prawda, jeżeli chodzi o takie ogólne wskaźniki, tam ich wykonanie jest na poziomie 40%, natomiast w przypadku tak zwanych projektów flagowych czy projektów strategicznych, no to tutaj większości z nich nawet nie udało się uruchomić. Więc gdybyśmy mieli powiedzieć, co jest takim materialnym owocem tych już ponad 5 lat rządów, no to oczywiście wszyscy powiedzą 500+. Natomiast pewnie będą jakieś drobne programy, no ja sobie zajmuję się akurat kwestią systemu opieki nad seniorami, tam pojawiły się jakieś drobne programy, natomiast no one odpowiadają na potrzeby może 10% beneficjentów. Więc to jest dla mnie jakby kluczowy problem, że dzisiaj to samo, co powiedzielibyśmy rok po rozpoczęciu rządów przez Zjednoczoną Prawicę, to samo powtórzylibyśmy 5 lat później i to chyba jest problem dla rządu. To znaczy, że dzisiaj ciągle mówimy o 500+, a nie mówimy o nowych inicjatywach, a te stare się tak naprawdę no, gdzieś no, buksują w błocie.
Ostatnie pytanie w tej części programu do pana redaktora Piotra Zaręby. Polityka to nie tylko twarde programy, polityka to także emocje. Co musiałoby zrobić Zjednoczona Prawica, by znowu porwać emocje Polaków? tak jak to się udało w pamiętnym roku, kiedy to wybory wygrał i Andrzej Duda, i Prawo i Sprawiedliwość do Sejmu. I jak pamiętamy, tak naprawdę największym sukcesem było właśnie porwanie emocji wyborców w tamtym czasie.
No tak, tylko to w dużej mierze były emocje negatywne, bo to były emocje zwrócone przeciwko poprzedniej ekipie. To było przekonanie, że Platforma przez 8 lat niewiele zrobiła, że w bardzo wielu sferach jest gorzej niż było. No, takim symbolicznym tematem była na przykład służba zdrowia, w której PiS też potem nie dokonał jakichś szczególnie imponujących zmian. Więc no, oczywiście było też to przesłanie, że potrzebne jest pewne wyrównanie dochodów i większa sprawiedliwość społeczna. I tu pewne ruchy zostały dokonane, nie tylko 500+, ale też no, jakaś korekta niewątpliwie systemu fiskalnego. Znaczy jest, opozycja to kwestionuje, ale jest jednak nieco większa skuteczność w ściąganiu podatków, czy VAT-u, czy innych danin. Natomiast no oczywiście to jest bardzo zmęczony, zużyty władzą, rządzeniem obóz, który na dokładkę przyjął...
Panie redaktorze, co musiałoby się stać, żeby to zmienić? Jaki byłby pomysł?
Nie za bardzo to widzę, bo Jarosław Kaczyński przyjął takie założenie, że narzędziem zmiany jest partia. Że w związku z tym no, upartyjnienie, większe upartyjnienie jest czymś korzystnym dla Polaków, jest właśnie dobrą zmianą. No. Zdaje się, że to nie przekonuje już dzisiaj Polaków, to znaczy nie budzi dobrych skojarzeń. Wywołano kilka bardzo ostrych konfliktów światopoglądowych, no, na czele z konfliktem, czy sporem o aborcję. To jest niejednoznaczny spór, ale niewątpliwie prawica tutaj działa trochę na straconych pozycjach, bo no, ściera się jakby z tendencją ogólnoeuropejską. Kiedy Platforma Obywatelska przyjmuje jako element swojego programu aborcję na życzenie, no to idzie, można powiedzieć, w kierunku, którym poszły już inne kraje Europy, nawet nie tylko zachodniej Europy. Więc tu jest problem, tu jest kłopot. Ja nie mam specjalnie dobrego pomysłu dla Jarosława Kaczyńskiego. Niewątpliwie jednak musi on jakieś rozwiązania, czy jakieś pomysły wynegocjować z Gowinem i z Ziobrą. I to jest też problem. To znaczy, oni muszą te emocje budzić wspólnie, oni wspólnie muszą znaleźć agendę, cel i to, a to zdaje się w tej chwili jest bardzo trudne i to tu Kaczyński sam no, trochę działał przeciwko swojemu interesowi, bo no, w końcu wywołanie awantury o to, czy Gowin jest, czy nie jest prezesem porozumienia, no, była awanturą oczywiście wewnątrz tej partii, ale PiS nie był neutralny do końca w tym sporze, no nikt nie kazał inaczej, nikt z porozumienia nie kazał Jackowi Kurskiemu wycinać polityków Gowina nas telewizji. To jest akcja jednak kojarzona z Kaczyńskim. W związku z tym no to konsumuje tyle energii, tyle
absorbuje... I męczy wyborców.
I prawda? Męczy wyborców, że no, o jakiejś pozytywnej emocji może jakaś nowa twarz mogłaby oczywiście... No, w jakiejś mierze ten Nowy Ład byłby szansą, ale pamiętajmy, Nowy Ład jest programem wieloletnim. To nie jest taki program, którego realizację my zobaczymy w ciągu kilku miesięcy, prawda? Na razie kosztuje nas pandemia. W związku z tym Nowy Ład schodzi trochę na dalszy plan i też zresztą budzi spory, bo na przykład poważnym elementem Nowego Ładu jest polityka energetyczna, tak zwana zielona energetyka, która wywołuje duży opór Solidarnej Polski. Więc nawet to, co jest dobrodziejstwem, staje się jednocześnie źródłem pata, źródłem konfliktu, źródłem blokady. No więc to rzeczywiście tutaj nie zazdroszczę rządzącym, ale jednocześnie to pewne nieszczęścia sobie sami sprowadzili.
Proszę Państwa, zostańcie Państwo z nami. Przechodzimy w naszym programie do części międzynarodowej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny, a ze mną Piotr Zaremba, Krzysztof Brzechczyn i Marcin Kędzierski. W części międzynarodowej chciałbym zwrócić uwagę na Izrael, Times of Israel. Podał, że Izrael chce przekazać 15 tysięcy szczepionek do 15 krajów za poparcie dyplomatyczne. Chodzi o zapasy szczepionek, które Izrael zakupił od firmy Moderna. Nie budziłoby być może to aż takiego zdziwienia, gdyby nie to, że wchodzimy być może w nową problematykę. polityki międzynarodowej, mianowicie handel szczepionkami może okazać się nie tylko kwestią komercyjną, nie tylko kwestią ekonomiczną, nie tylko kwestią wywołującą nowe podziały społeczne na tych, którzy są zdrowi i tych, którzy nie są zdrowi, ale także może okazać się narzędziem do prowadzenia polityki międzynarodowej. W jaki sposób interpretować ten sygnał z Izraela? Rozpocznę od Marcina Kędzierskiego.
To jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że nie możemy zapominać, że część obywateli Izraela pochodzenia palestyńskiego no, nie do końca miała dostęp do tych szczepionek. I to jest ten ruch budzi ogromne kontrowersje także w samym Izraelu. Z drugiej strony my wiemy, że Pfizer, amerykańska firma, która jako pierwsza dostarczyła na rynek szczepionki, dostarczyła w zasadzie w pełne pokrycie dla Izraela i też teraz z tego korzysta, ponieważ może pokazać, patrzcie, udało się wyszczepić 90% populacji i wiemy, że te wyniki są nawet lepsze niż w przypadku badań klinicznych, więc ten amerykański koncern sobie nie mógł wymarzyć lepszej promocji szczepionek. I to dotyczy samego Izraela i też trudno się dziwić, że dzisiaj, jeżeli dostało im 100 tysięcy, bo wiele państw zakontraktowało więcej szczepionek niż potrzebuje. Tutaj rekordzistą jest Kanada, która zakontraktowała no, kilkukrotnie więcej szczepionek niż ma obywateli. Kanada jest państwem nawet mniej ludnym niż Polska. Natomiast dyplomacja szczepionkowa to jest zjawisko, które obserwujemy już od dłuższego czasu i od samego momentu, kiedy rozpoczęły się prace nad szczepionką, czyli od wiosny 2020 roku, rozpoczęła się tak naprawdę dyplomacja szczepionkowa, prowadzona przez różnych aktorów. No i tutaj prym wiodła głównie Rosja oraz Chińska Republika Ludowa. Te dwa państwa już prowadziły taką dyplomację pandemiczną w marcu i kwietniu, wysyłając swoich lekarzy do Włoch, wysyłając maseczki. Później się okazywało, że tak naprawdę ten sprzęt jest nic niewarty, że ci lekarze często no, nie są w stanie pomóc, natomiast wizerunkowo na pewno ogrywali to fantastycznie i dzisiaj to samo robią ze szczepionkami, na przykład wiemy, że Rosjanie wysłali szczepionki na Węgry, a te szczepionki na Węgry nie dotarły, tak? To zresztą podobnie dzieje się ze szczepionkami chińskimi. No i tutaj ci najwięksi gracze globalni no, próbują w jakiejś mierze wykorzystać ten element do uzyskania...
No właśnie, ale pytając wprost, czy uważa pan doktor, że ta dyplomacja szczepionkowa, ta szczepionkowa polityka międzynarodowa, czy ona faktycznie może stać się taką wagą, taką siłą, która będzie realnie wpływała na zmianę stosunków międzynarodowych? Czy idźmy do pewnych konkretów, czy państwa, do których Izrael chce wysłać tą szczepionkę, to nie tylko są państwa, które są państwami znanymi, silnymi, ale także to są państwa, które na przykład, jak podaje Times of Israel, otworzyły misję albo chcą otworzyć misję dyplomatyczną w Jerozolimie, czyli przenieść swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. To są takie państwa jak chociażby Gwatemala czy Honduras. Czy tu jednak jest coś zupełnie nowego? Wydaje się, że odkrywamy jakąś zupełnie nową siłę, siłę, mówiąc filozoficznie, polityki ciała, polityki zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Czy to będzie realna siła?
No to jest pojęcie, pojęcie biopolityki, które jest obecne już w teorii nauk politycznych od kilkudziesięciu lat, zostało wprowadzone przez te nurty postmodernistyczne i no, trudno się było spodziewać, że ta biopolityka nas nie dopadnie także w stosunkach międzynarodowych. I oczywiście jest to jedno z kolejnych narzędzi oddziaływania czy budowania pewnego wizerunku międzynarodowego. Wiemy doskonale, że dyplomacja w ostatnich latach przeszła ogromne zmiany. Już dzisiaj mało kto mówi o tradycyjnej dyplomacji. W momencie, w którym premier jednego państwa może wysłać SMS-a do premiera drugiego państwa, nie potrzebuje no, całej armii dyplomatów, która kiedyś zajmowała się przekazywaniem informacji. W ostatnich latach mieliśmy dyplomację kulturalną, dyplomację naukową. No przecież nawet no, Japonia, która eksportowała takie mangę, eksportowała swoje filmy, eksportowała nawet takie rzeczy jak origami czy ikebane, takie rzeczy, które no, każde dziecko w Polsce zna. To jest coś, na czym budowała swoją pozycję międzynarodową i dzisiaj takim narzędziem jest właśnie dyplomacja szczepionkowa. I stąd też
jednak jest pewna różnica między polityką soft power, polityką kultury, a produktem, który okazuje się być czasami niezbędny do normalnego funkcjonowania ekonomicznego, czyli mamy zaszczepionych ludzi, którzy operują chociażby w handlu międzynarodowym, ergo budują potencjał u własnego państwa i w tym momencie to, kto otrzyma szczepionkę, może zmieniać układ sił. Piotr Zaremba, jak pan na to patrzy?
Na pewno, aczkolwiek no, chyba pytanie o skuteczność dyplomacji szczepionkowej jest pytaniem też o przyszłość pandemii. No, ja tu odpowiedzi żadnej precyzyjnej nie udzielę. No, nie potrafię na przykład powiedzieć, dlaczego tak udało się ładnie z dostarczeniem szczepionek do Izraela, co powoduje, że są takie trudności, przestoje w relacjach firm farmaceutycznych z krajami Europy. Czy to jest jakaś gra tych firm, czy to jest bardziej skutek no, rozmaitych niedostatków, do technicznych kłopotów, trudności. Próbowałem się tego dowiadywać, ale nie sposób jest uzyskać tutaj jednoznacznych odpowiedzi, więc na tym tle no, Izrael po prostu dostał jakąś szansę, skorzystał, stał się jednym z pierwszych i tak naprawdę na razie niewielu beneficjentów akcji szczepienia. I no, no i tyle. A nie potrafię kompletnie powiedzieć, co się będzie działo dalej ze szczepieniem.
Ale czy jednak nie jest tak, że Izrael jest pierwszym państwem, który w taki bezpośredni sposób chce wykonać właśnie dyplomację szczepionkową jako narzędzie do poszerzenia swojej strefy wpływu? Za chwilę być może dołączą do tego inni gracze i czy potencjalne konflikty, które ta sytuacja może rodzić, nie rozładowałoby to, o czym mówił na szczycie Rady Europejskiej w mijającym tygodniu premier Mateusz Morawiecki, by wielkie koncerny po tym, jak już zarobią to, co zarobiły, a zarobiły, zdaje się, niemało, powinny podzielić się patentami. No to brzmi trochę socjalistycznie i utopijnie, ale być może to jest jedyne rozwiązanie tej sprawy w sytuacji, w której każde z średnio nawet rozwiniętych państw mogłoby zacząć produkować tą szczepionkę u siebie. Jak pan redaktor sądzi?
No tak, owszem, ja tutaj jestem zwolennikiem tego pomysłu. Pytanie, na ile on jest realny, na ile to... No bo stanowisko Unii Europejskiej w kwestii szczepień, w kwestii tempa szczepień, w kwestii właśnie technicznego powodzenia czy niepowodzenia szczepień też jest dla mnie cokolwiek niejasne. Natomiast oczywiście no, Izrael nie jest jedynym, bo pan sam na początku wymienił choćby Rosję, prawda, jako kogoś, kto się bardzo sprawnie próbuje posługiwać wątkiem szczepionek, wywołuje w rozmaitych państwach dylematy i dociera także do państw Unii Europejskiej, że przypomnę Węgry chociażby.
Węgry i nie tylko. I także media donoszą, że Sebastian Kurz, kanclerz Austrii, zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina z pytaniem, czy Austria mogłaby produkować tą szczepionkę. Ale jak powiedział Marcin Kędzierski, problem z marzeniami a realizacją to jest chyba bardzo realny problem Federacji Rosyjskiej, bo chociażby obiecane szczepionki dla Węgrów nie dotarły. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor postrzega tę kwestię? Mamy jakieś nowe, silne, realne narzędzie dyplomatyczne w postaci dyplomacji szczepionkowej? Czy polityka międzynarodowa może nabrać nowego kształtu? Czy podział na zdrowych albo mających dostęp do zdrowia, a tych, którzy tego dostępu nie mają, będzie kolejnym podziałem globalnym?
Znaczy ten podział to już istnieje w zakresie służby zdrowia i jakości usług zdrowotnych, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na taki trochę inny aspekt, mianowicie światowa pandemia, ona spowodowała renesans państwa narodowego, tak? Bo co się okazuje, że tutaj Unia Europejska negocjowała z różnymi, powiedzmy, z różnymi dostawcami szczepionek, no jak te dostawy, powiedzmy, przebiegają, to jest inna sprawa, a powiedzmy takie państwo jak Izrael potrafiło negocjować szczepionkę Pfizera w o wiele skuteczniejszy sposób. Podobnie jest w przypadku Rosji, czyli tu mamy, powiedzmy, podział na kraje, które są w stanie wyprodukować własną szczepionkę. No tutaj nazwa tej szczepionki no, jest też nieprzypadkowa. Sputnik, tak? Czyli nawiązanie właśnie do tego pierwszego pojazdu, który został przez ludzkość wyemitowany w kosmos. Czyli tutaj te państwa, które powiedzmy, zachowują elementy, tak, suwerenności narodowej, elementy takiej suwerenności, bym powiedział, zdrowotnej, takiej zachowały, powiedzmy, swój własny przemysł farmaceutyczny, są w warunkach kryzysu, są w stanie, no może nie dyktować warunki, bo to jest za dużo powiedziane, bo tam przecież liczba tych szczepionek, które Izrael oferuje, to jest niewielka w zasadzie, ale to jest elementem takiej właśnie soft power, takiego kształtowania pozytywnego.
No właśnie, czy to jest tylko soft power, czy jednak jest to początek takiej hard power, czegoś, co będzie miało bardzo realny wpływ na świat.
No 15 tysięcy szczepionek dla ilu? Dla 10 krajów? No to
na samym początku, prawda? To jest jakby, wydaje się, tylko testowanie pewnego procesu. Marcin Kędzierski, czy premier Mateusz Morawiecki, apelując o podanie, podzielenie się patentem na szczepionkę, wskazuje faktyczną możliwość rozmontowania tych napięć, konfliktów, który może wywołać handel i polityka międzynarodowa szczepionkowa?
Nie, na to pytanie odpowiem, to jeszcze odniosę się do tego, co mówił mój przedmówca. Nie wydaje mi się, żeby państwa narodowe jakoś pokazały wielką skuteczność. Izrael dostał te szczepionki, dlatego że poszedł na rękę i przyjął wszystkie tak naprawdę warunki, które postawiła firma farmaceutyczna, która też miała w tym interes, żeby Izraelowi te szczepionki dostarczyć.
Między innymi dane wszystkich, którzy je przyjęli, przekazał, zdaje
dokładnie
się,
tak,
prawda?
Mhm. Polska, negocjując samodzielnie, nigdy by nie wynegocjowała takich warunków i też dzisiaj mówienie o tym, że Unia Europejska zawiodła, jest po prostu pewnym nadużyciem. To Niemcy czy Francuzi mogą mówić, że ich państwa mogły być skuteczniejsze niż Unia, natomiast w przypadku Polski tutaj wciąż uważam, że to, że negocjowaliśmy wspólnie jako 27 państw, było lepszym rozwiązaniem, niż gdybyśmy takie szczepionki czy takie umowy negocjowali samodzielnie. Natomiast to ma też wpływ na odpowiedź na pytanie pana redaktora, to znaczy dzisiaj to tym aktorem nie są państwa tak bardzo mocno w kontekście szczepionkowym, ale aktorem są firmy farmaceutyczne i dzisiaj Izrael może oferować 100 tysięcy szczepionek, dlatego że otrzymało te 100 tysięcy więcej od firmy Pfizer. Więc dzisiaj oczywiście państwa szukają nowych możliwości, ale nie wydaje mi się, bo akurat dyplomacja szczepionkowa była jakimś bardzo silnym narzędziem, dlatego że tutaj państwa bardzo mocno zależą od firm farmaceutycznych, od globalnych koncernów i to jakby świetnie pokazuje, jak bardzo tam się komplikuje świat i ten świat stosunków międzynarodowych, który znamy jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, którym głównymi aktorami są państwa, on już odszedł w przeszłość i dzisiaj mówimy o świecie, w którym mamy obok państw, mamy aktorów pozapaństwowych, którzy także oddziałują na sytuację międzynarodową.
No właśnie, ale nie chcemy, by siła, z pewnością jest tak, że siła i potencjał nie tylko firm, nie tylko korpo medycznych, nie tylko Pfizera, ale Twittera, Facebooka, korpo medialnych jest zbliżona do siły państw i chyba jednak w świecie zachodu nie chcemy, by korporacje rządziły nami tak, jak rządzą nami państwa. Stąd też wracam do pytania, czy podzielenie się tym patentem, czy po sprawiedliwym zysku, które te firmy otrzymały, przekazanie patentów do państw nie byłoby najlepszym, najsprawniejszym rozwiązaniem tego konfliktu, niezależnie na ile oczywiście to rozwiązanie jest realne, a na ile nie. Jak pan sądzi?
To pytanie do...
Do pana Marcina Kędzierskiego. Mhm.
No to jest bardzo trudne pytanie. Ja na nie też nie znam odpowiedzi, dlatego że tak jak powiedział redaktor Zaręba, my wciąż nie wiemy, jak długo ta pandemia będzie się nam rozwijała. My wciąż nie wiemy tak naprawdę, czy będziemy mieli mutacje, czy to będzie duży problem, czy wcześniej nie będzie wyprodukowany lek. Więc tu jest wciąż tak dużo niewiadomych, że ciężko jest jakby jednoznacznie określić, jakie to będzie miało przełożenie na sytuację międzynarodową i na to, o co pan redaktor pyta.
Proszę państwa, z całą pewnością jednak pandemia rodzi nowe kłopoty społeczne, nie tylko w polityce międzynarodowej. Bardzo interesujący artykuł w sobotnim Frankfurter Allgemeine Zeitung, starzy przeciw młodym w pandemii, w jaki sposób mamy wskazywać na grupy uprzywilejowane, jakimi kryteriami się posługiwać. Zresztą z panem doktorem Kędzierskim w jednym z naszych programów o tym mówiliśmy, więc można powiedzieć, wyprzedziliśmy temat, który pojawia się teraz dopiero we Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale faktycznie pokazuje to, że w Europie ci, którzy reflektują nad tym problemem, są świadomi, że mamy do czynienia z jakimś nowym konfliktem, nie tylko w skali krajowych, w skalach krajowych, ale także międzynarodowych. Zostańcie Państwo z nami, nasz program trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
W trzeciej części będziemy rozmawiali o Kościele. Z nami cały czas w studio pan redaktor Piotr Zaremba, profesor Krzysztof Brzechczyn i dr Marcin Kędzierski. Archidiecezja poznańska podała liczbę apostazji z zeszłego roku. Było to 370 apostazji. Niestety archidiecezja uchyliła się od podania liczby apostazji w poprzedzającym poprzedni rok okresie. Tam zdaje się było tych apostazji znacznie, znacznie mniej. Jeszcze 4 lata temu to była liczba apostazji w całym kraju. Faktycznie jest pewien kulturowy odwrót od Kościoła katolickiego. Czy można powiedzieć, że Polacy stają się narodem sekularyzowanym, ale także czy dzieje się jakaś zmiana tożsamości? Jeszcze lat temu 10, nawet 5, bardzo trudno było sobie by wyobrazić polskość, Polskę bez kontekstu chociażby Jana Pawła II. Teraz, w chwili obecnej, jest to bardzo kwestia, jest to kwestia sporna, pomijając, czy ona jest racjonalna, czy ona jest zgodna z przekazem historycznym, raczej nie jest niż jest, ale widać, jak bardzo emocje aktualne zmieniają nas, zmieniają nam postrzeganie nas samych, a także zmieniają postrzeganie naszej historii. I z tym pytaniem rozpocznę od filozofa, historyka, pana profesora Brzechczyna.
W historii Kościoła, czy wśród historyków Kościoła jest takie pojęcie Kościół przedkonstantyński i Kościół pokonstantyński. Czyli chodzi tutaj o to, że do mniej więcej do III wieku naszej ery, tak, chrześcijaństwo w Imperium Rzymskim rozwijało się, ale ono rozwijało się w takim otoczeniu obcym kulturowo i politycznie. I teraz te osoby, które były chrześcijanami, to one musiały świadomie uwierzyć, tak, świadomie przeżyć spotkanie z Bogiem. I teraz struktury Kościoła chrześcijańskiego przed tym III wiekiem, one były właśnie nastawione na to, żeby jednostce to spotkanie z Bogiem umożliwić. Z kolei po III wieku, kiedy Kościół stał się elementem państwa, tak, czy to w średniowieczu, czy powiedzmy później od XVI wieku kultury, i to szczególnie widać jakby w społeczeństwie polskim, no to mamy do czynienia z takim, z Kościołem, czy z przeżywaniem wiary, która generalnie jest takim przeżywaniem wiary w taki sposób wspólnotowy, no i oparty na pewnej tradycji, na pewnych obrzędach, świętach. I to się robi jakby z powodów społecznych, niekoniecznie wierząc w Boga. I powiedzmy po roku 89, no a szczególnie powiedzmy obecnie, no my przeżywamy pewne zmiany kulturowe. Ta kultura świecka, kultura pozakościelna staje się w coraz mniejszym stopniu kulturą chrześcijańską, tak? I teraz tu jest właśnie pytanie i dylemat przed Kościołem katolickim, no, żeby przetrwać w tym nowym środowisku i społecznym, i kulturowym, i politycznym, to trzeba jakby w inny sposób prowadzić pracę duszpasterską, czyli bardziej przekonywać, bardziej umożliwiać ludziom poznawanie Boga w taki sposób indywidualny, można powiedzieć protestancki nawet, tak? A w mniejszym stopniu no, opierać się na pewnych tradycjach i obrzędach, które no tu obecnie w Polsce stają się coraz bardziej puste. I ja bym powiedział, że i szczególnie no, ten okres pandemii to też tą kwestię zaostrzył, ponieważ okazuje się, że nie można iść do kościoła, człowiek wierzący, powiedzmy katolik, do kościoła nie idzie i się nic nie dzieje strasznego w jego życiu. Tak więc tutaj ta sytuacja wymaga od kościoła katolickiego przeorientowania pracy duszpasterskiej. I ja bym tutaj może, no ta kwestia powiedzmy tych apostazji, to może nie jest aż tak ważne. Te 370 osób, no to nie jest tak duży odsetek, tak duża liczba. Ja bym się zastanawiał, co z tymi pozostałymi, bo tutaj my nie wiemy, ile osób w archidiecezji poznańskiej należy do Kościoła katolickiego, przynajmniej formalnie, czyli te liczby trzeba byłoby jakby rzutować na tą całość, tak? I tu ja bym
zrozumiał. Ale jednak waga tych cyfr być może nie polega na pewnej statystyce, ale polega na pewnej odwadze symbolicznej, na pewnym geście symbolicznym. Jednak wykonanie apostazji jest czymś, co w naszej, nazwijmy to, kulturze religijnej było pewnym tabu. Marcin Kędzierski, jak pan by spojrzał na tą jednak rosnącą liczbę apostazji? Czy to jest tylko i wyłącznie konsekwencja tego, co nazwał pan końcem imaginarium katolickiego, czy też jest to coś już dodatkowego, nowego, czy to jest to pewna aktywność, można by się posłużyć takim terminem, ateizmu wojującego? Marcin Kędzierski.
Nie przesadzałbym z takimi pojęciami, te kilkaset osób to jeszcze nie jest duża skala, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że archidiecezja poznańska prawdopodobnie liczy około kilkuset tysięcy, jeśli nie ponad milion wiernych, no to te kilkaset osób nie robi jakiejś wielkiej różnicy. Natomiast no, istotniejsze jest to, o czym pan wspomniał, czyli ile osób tak naprawdę w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach odeszło z kościoła w sposób taki cichy, czyli zaprzestało praktyk religijnych. No i wiemy z badań, że Polska jest krajem, w którym ta różnica między praktykami religijnymi osób starszych niż 40 lat i młodszych niż 40 lat jest największa w świecie. Co wynika po części z tych zmian kulturowych, o których pisałem właśnie w tekście o końcu katolickiego imaginarium, ale wynika także z błędów samego kościoła instytucjonalnego w Polsce. No bo sam fakt, że nie potrafimy jako Kościół, czy hierarchia Kościoła nie potrafi odpowiedzieć na problemy, czy to z lustracją kilkanaście lat temu, czy dzisiaj na problemy związane z oskarżeniami o nadużycia seksualne osób duchownych, to pokazuje, że Kościół stracił wiarygodność i dzisiaj no, bardzo ciężko jest mu prowadzić akcję duszpasterską. Ja się zgadzam z profesorem Brzeszczynem, że Kościół musi przemyśleć swoją strategię duszpasterską, musi przemyśleć na przykład katechizację w szkołach, natomiast to będzie szalenie trudne w sytuacji, w której autorytet Kościoła w ostatnich latach bardzo mocno ucierpiał i w dużej mierze słusznie, to znaczy jest to uzasadnione, ponieważ Kościół popełnił bardzo wiele błędów i na tych błędach się nie uczy. No jeżeli mamy sytuację ostatnio do świętej pamięci księdzem Dymerem, która trwa od ponad 20 lat, trwała ponad 20 lat i w której zarówno władze świeckie, jak i władze duchowne nie były w ogóle w stanie sobie z tym poradzić, no to pokazuje, że autorytet do Kościoła w naturalny sposób spada i będzie musiał spadać i bardzo ciężko będzie Kościołowi w Polsce w najbliższych kilku latach odbudować swój wizerunek, a to się przełoży na o wiele mniejszą możliwość prowadzenia działalności duszpasterskiej.
Ale czy też obok tych kwestii skandali obyczajowych nie jest trochę tak, że Kościół stracił pewien wigor obecności w kulturze? Kiedyś Krzysztof Zanussi opowiadał mi o takiej historii, gdzie przy spotkaniu z jednym biskupów tenże powiedział mu wprost, że my sobie jako Kościół bez kultury spokojnie poradzimy. Czy nie jest problemem to, że Kościół przestał być aktywny i przestał być obecny, przynajmniej na skalę taką, jaką mógłby swój potencjał intelektualny, który przecież posiada, wykorzystywać w tych sferach żywych życia, jak chociażby właśnie kultura, jak chociażby wpływ na nasze przyzwyczajenia, czy właśnie problemem jest nie tyle to, co profesor Brzechczyn nazwał pewnym formalnym udziałem katolicyzmu zwyczajowego, ale być może brak Kościoła w tych zwyczajach, nowych zwyczajach, w tym nowym myśleniu, w którym go po prostu nie ma. Piotr Zaremba.
No tak, tylko pytanie, na ile to jest problem samego Kościoła, a na ile to jest problem pewnych zmian społecznych, no choćby w środowiskach twórców, prawda? Bo pan wymienił nazwisko Krzysztofa Zanussiego i to jest bardzo znamienne nazwisko, bo to jest artysta kierujący się no, inspiracją chrześcijańską, ale on ma 82 czy 83 lata i jego następców, młodszych twórców o tego typu podejściu do świata, do rzeczywistości raczej nie widać. Więc oczywiście tu nie tyle sam Kościół. To znaczy, powiedziałbym w ten sposób, no, ile tu jest winy Kościoła, czy ile tu jest zaniedbań Kościoła, a ile tu jest pewien naturalny proces społeczny, który wcześniej obserwowaliśmy choćby w zachodniej Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, no to my tego chyba do końca nie ustalimy, bo oczywiście te wszystkie powody, które wymienił pan Kędzierski, to znaczy kompromitacja lustracyjna, kompromitacja związana z pedofilią, taki bardzo korporacyjny stosunek do rzeczywistości, to są realne wady Kościoła, ale jednocześnie, no powiedzmy sobie szczerze, zmiany dotyczą podejścia ludzi do rzeczywistości, to znaczy stawiania własnego szczęścia, własnej wygody na pierwszym miejscu i to jest trochę naturalny proces. To jest proces związany z cywilizacją, z bogaceniem się, to znaczy paradoksalnie czym jesteśmy zamożniejsi, tym mniej nam Kościół jest potrzebny. I jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze, ja mam takie wrażenie, że my się sekularyzowaliśmy od lat, tylko że to był proces niewidoczny. Ja pamiętam, że analizowałem takie sondaże co 2 lata CBOS-u na temat relacji poglądów młodych ludzi. I tak naprawdę ci młodzi ludzie już dobre kilka lat temu przestawali chodzić do kościoła, czy nawet przestawali uczestniczyć w katechezie, ale jednocześnie wypowiadali jeszcze sądy, powiedziałbym, sprzed tych czasów. To znaczy na przykład byli dość mocno antyaborcyjni. Teraz jakby ten drugi element dogonił ten pierwszy. To znaczy oni już nie tylko nie chodzą do kościoła, ale oni na przykład w ciągu 1-2 lat dokonali rewizji swoich poglądów na temat aborcji.
Czyli po prostu przestali być konserwatywni, bo przecież konserwatywny można być również i bez wiary.
A religijni może przestali być wcześniej, czy w ogóle nie byli. No i druga uwaga. Profesor Brzechczyn powiedział bardzo ciekawą rzecz o tych nowych formach katechizacji. To fajnie zostało pokazane w filmie Boże Ciało Jana Komasy, gdzie mamy właśnie taki model z przypadku, no bo to jest fałszywy ksiądz, ale mamy taki model właśnie takiego protestanckiego, charyzmatycznego, duchownego, prawda, który mobilizuje na nowo wiernych. Tylko pamiętajmy, że to ma pewną swoją cenę. To znaczy ten model przywództwa religijnego marginalizuje problem ortodoksji. To znaczy taki charyzmatyczny ksiądz i społeczność wiernych może całkowicie, dobrze się bawiąc we własnym gronie, całkowicie inaczej odbierać prawdy wiary i nakazy moralne Kościoła. To znaczy mogą sobie wtedy dość łatwo przejść na zupełnie inną wersję katolicyzmu, który być może nie jest już katolicyzmem.
Co byłoby właśnie tym protestantyzmem, o którym wspomniał profesor Krzysztof Brzechczyn, ale to, o czym mówi pan redaktor Zaremba, wskazywałoby, że być może mamy nie tylko problem z samym Kościołem, ale także mamy problem z językiem, w którym rozmawiamy o Kościele. I na koniec o to zapytam jeszcze profesora Krzysztofa Brzechczyna, czy faktycznie nie musiałby się ten język trochę bardziej pogłębić, trochę bardziej właśnie zapytać o sprawy ortodoksji, ortopraksji, którą wymienił redaktor Piotr Zaremba, wskazać na pewne głębsze przyczyny. Ja mam takie wrażenie, że debata o Kościele to jest taka debata trochę właśnie pewnymi hasłami. Wspomniane przez Marcina Kędzierskiego, ksiądz Dymer, wspomniane kwestie nieprawidłowości, wspomniane kwestie, czy też niewspomniane, bo o tym się teraz przy tej okazji mówi rzadziej, jakichś nieprawidłowości dotyczących czy to finansów, nietransparentności. Tymczasem to chyba wszystko jest tylko i wyłącznie jakąś taką sprawą nieco doraźną, żeby się na poważnie zastanowić o miejscu Kościoła w życiu publicznym, należałoby jednak sięgnąć głębiej. Trzeba by użyć trochę innego języka. Czy jest na ten język przestrzeń, Krzysztof Brzechczyn?
No i jest to i kwestia języka, ale to jest i kwestia przeżywania wiary, dlatego że ja się wychowałem w okresie PRL-u i wtedy Kościół katolicki był jednak trochę inny niż obecnie, miał pewne formy pracy z młodzieżą, które były atrakcyjne dla niej. No, atrakcyjne choćby z tego powodu, że były opozycyjne, no ale przypomnijmy choćby Ruch Światło Życie księdza Blachnickiego, tak? I tam było też takie zaangażowanie indywidualne, tak? Jakby ułatwienie takiej indywidualnej ścieżki spotkania z Bogiem. To też w okresie PRL-u Kościół miał swoich intelektualistów. No, niestety teraz, 30 lat po transformacji, ci intelektualiści no, albo są w wieku senioralnym, albo po prostu umierają. I teraz nie ma jakby nowego pokolenia intelektualistów katolickich czy chrześcijan.
No, chyba nie jest aż tak źle. Tutaj bym wskazał chociażby na presję, prawda, i na to na pewne debaty, które dzieją się w presjach. Wskazalibyśmy może też na kilka innych jeszcze środowisk. To chyba nie jest tak do końca. Może nie mają, może właśnie przez to, że jest ich trochę więcej, gubią się w tłumie trochę.
No, z drugiej strony nie ma takich inicjatyw, jak na przykład. Kiedyś wydarzeniem były tygodnie kultury chrześcijańskiej, tak? Nic obecnie, no może tego typu imprezy się odbywają, ale nic o nich nie wiemy, tak? Czyli tutaj jest problem, to co powiedział pan Kędzierski w tym swoim artykule, że jest utrata chrześcijańskiego imaginarium, tak? Że tutaj nawet katolicy, nawet chrześcijanie z innych wyznań nie posługują się tą siatką pojęciową teologii chrześcijańskiej, czy chrześcijańską siatką pojęciową, ale inną, tak?
Mm-hmm. Co zresztą Charles Taylor w swojej monumentalnej książce Wiek sekularny, Secular Age, właśnie nazywa takim wielością źródła prawnego. Ale proszę Państwa, musimy już kończyć nasz program. No, nasz program zawsze z polityki przechodzi w takie różne metafizyczno-religijno-kulturowe aspekty, ale to jest też element życia publicznego. Panowie, co czytacie, co polecacie, co oglądacie? Marcin Kędzierski, bardzo krótko proszę już.
To w kontekście dyskusji o Kościele, książka, która się niedługo ukaże, autorstwa Tomasza Terlikowskiego, ksiądz, który zmienił Polskę, biografia księdza Franciszka Blachnickiego, którego rocznicę śmierci wczoraj obchodziliśmy. Tak naprawdę z tych trzech wielkich postaci obok kardynała Wyszyńskiego, prymasa Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II, to była ta trzecia wielka postać, która nie doczekała się biografii i wreszcie ją mamy, więc należy się cieszyć.
Mm-hmm. Piotr Zaremba.
No ja tradycyjnie powiem parę zdań o teatrze. Przypomnę, że teatry się otworzyły w większości i idę dzisiaj na Trzy siostry Antoniego Czechowa w reżyserii Jana Englerta. To jest takie wyczekiwane od miesięcy przedstawienie, ono było przesuwane w czasie. Spodziewam się uczty. Englert gruntownie przemyślał ten tekst. Czechow był dla niego jednym z najważniejszych autorów. Ale to też jest pretekst, żeby powiedzieć ludzie, idźcie do teatru, bo tam jest bezpiecznie. Byłem już parę razy i rzeczywiście widownia jest zabezpieczona na różne sposoby przed zakażeniem się.
Czego szczerze naszym najczęściej Piotrowi Zarembie, naszym komentatorom z Warszawy, tu z Poznania bardzo zazdrościmy, bo takich możliwości dobrych
ale
niestety
teatr nowy
nie
też,
mamy.
Ale teatr nowy też gra, więc nie, to nie jest do końca tylko warszawskie zjawisko.
Ja byłem tak, gra.
Krzysztof Brzechczyn, co pan poleca?
Ja byłem w Muzeum Narodowym w Poznaniu i tutaj się przyłączam do apelu pana Piotra Zaremby, żebyśmy chodzili do teatrów, kin i również do restauracji, zamawiali posiłki na wynos, tak, żeby tutaj umożliwić...
proszę państwa, świat upada, filozof zamiast książki zachęca do restauracji, ale w pełni się zgadzamy. No ja tutaj może zdałem taką sugestię niepochlebną o poznańskich teatrach, za to z całą pewnością, z całych sił powtórzę to wezwanie Krzysztofa Brzechczyna. Muzeum Narodowe w Poznaniu oferuje najlepszą kolekcję sztuki europejskiej w Polsce i najlepszą kolekcję także sztuki współczesnej. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj pan Marcin Kędzierski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan Piotr Zaremba, bardzo dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się.
I pan Krzysztof Brzechczyn, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję Państwu, dobranoc.
A ja się Państwu kłaniam i zapraszam na nasz program już w przyszły tydzień. Cezary Kościelniak, bądźcie zdrowi.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.